Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz zajmiemy się informacjami dotyczącymi rosyjskich służb specjalnych, które stały za pożarem Centrum Handlowego przy Mariwińskiej w Warszawie. Poinformowali o tym we wspólnym oświadczeniu premier Donald Tusk, minister sprawiedliwości Adam Bodnar i szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Działania były zorganizowane i kierowane przez ustaloną osobę przebywającą w Federacji Rosyjskiej. Wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych. Część sprawców przebywa już w areszcie, a pozostali zostali zidentyfikowani i są poszukiwani. Dopadniemy ich wszystkich, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. A dziś szef MSZ zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Krakowie. Z nami jest ekspert do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych Piotr Niemczyk. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Czy pan takiego właśnie wyniku tego śledztwa się spodziewał? Czy to było tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć od samego początku, ale niemal od samego początku jasne, że za tym stoją służby rosyjskie?
Wydaje mi się, że bardzo szybko stało się to jasne. Nawet muszę się bić pierwszy, bo ja na początku sam podejrzewałem, że to są raczej jakieś gangsterskie porachunki, a nie, że tak powiem, sabotaż, ale dosyć szybko się to okazało, że to jest jednak sabotaż. No z tego, co wiem, trochę się domyślam, trochę wiem, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczęła wytypować pewne osoby, pewne urządzenia i okazało się, że te osoby przebywały w różnych miejscach, w których potem albo przedtem były dokonywane akty sabotażu, gdzieś w Gdańsku, gdzieś we Wrocławiu, no i właśnie tam na Mariwińskiej, więc nie dziwię się, że ten materiał dowodowy jest na tyle kompletny, że można przedstawić akt oskarżenia. Domyślam się też, że niektórzy z inicjatorów tych wydarzeń zdążyli uciec, tym bardziej, że z tego co wiem, jednym ze sposobów łączności pomiędzy służbami, a inspirowanymi przez nie osobami, to jest Telegram. Oczywiście nie umiem powiedzieć, czy na pewno tak w tym przypadku było, ale to jest, jeżeli ktoś jest, że tak powiem, instruuje na Telegramie, to wcale nie musi być na terenie Polski, więc jest dosyć zrozumiałe, że część osób jest nadal poszukiwana.
No właśnie, to jest to pytanie. Premier powiedział, że dopadniemy wszystkich. To rzeczywiście jest możliwe, żeby zatrzymać wszystkich sprawców. No przecież jeśli oni są na terenie Rosji, to Rosja ich nie wyda.
Ja myślę tak, że te chyba tego nie należy traktować całkiem dosłownie, bo to też oznacza dla tych ludzi, że jeżeli oni będą poszukiwani na przykład międzynarodowym listem gończym, no to nie będą się mogli ruszyć poza Rosję, tak? No może jeszcze Białoruś i Koreę Północną. Więc tak czy owak te osoby mają bardzo ograniczone możliwości działania, no a jeżeli się rzeczywiście pokażą gdzieś na przykład na terenie Unii Europejskiej, no to prawdopodobieństwa ich zatrzymania jest bardzo duże, bo przecież wiadomo, że oni się niekoniecznie posługują paszportem na swoje imienia i nazwiskie, ale już dane biometryczne mogą ich identyfikować w sposób absolutny, więc to nie jest tylko taka pogróżka bez pokrycia, to jest całkiem realne.
A jak silna jest ta sieć rosyjskich służb specjalnych w Europie? Znaczy, na ile my w ogóle potrafimy ją kontrolować i na ile ona po wybuchu wojny w Ukrainie zaczęła się zwijać, a może w ogóle nie przestała, tylko wręcz przeciwnie się rozwija?
Nie, po wybuchu wojny w Ukrainie ona się zaczęła rozwijać, wręcz przeciwnie. Znaczy, to, że państwa Unii Europejskiej wydaliły cały szereg dyplomatów, oczywiście ograniczyły im możliwości działania, tylko dowcip polega na tym, że oni sobie z tego zdawali sprawę i prawdopodobnie lokowali w Europie tak zwanych nielegałów, czyli oficerów wywiadu, którzy nie mają paszportów dyplomatycznych, tylko działają pod przykryciem tak zwanym. Też na przykład takie sygnały były ze Szwajcarii, że w momencie, kiedy Unia Europejska wydalała rosyjskich dyplomatów, to nagle ich bardzo przybyło w Szwajcarii, w ambasadzie Rosji w Szwajcarii, w przedstawicielstwach w Genewie i przy różnych instytucjach międzynarodowych. Więc takie luki się właśnie wypełnia w ten sposób. Więc ja bym powiedział, że ich liczba raczej rośnie, tym bardziej, że w Europie w ciągu ostatnich kilku lat zatrzymano chyba nawet kilkadziesiąt osób współpracujących z rosyjskim wywiadem i ich oficerów prowadzących, też przynajmniej kilkunastu. Więc to świadczy o tym, że ta siatka jest dosyć duża, ale też i działa w pośpiechu, bo jak się działa w pośpiechu, to się popełnia błędy i wtedy wywiad łatwiej takie osoby może złapać. Dosyć smutne jest to, że w Polsce nie łapie się, że tak powiem, poważnych agentów, znaczy osób ulokowanych gdzieś w strukturach władzy, w urzędach centralnych. No, myślę, że nie dlatego, że ich nie ma, bo obawiam się, że są, no, tylko dlatego, że na razie służby nie mają takich możliwości i łapie się tylko takich, powiedziałbym, niedoszkolonych dywersantów, którzy są, że tak powiem, nawet nie są dobrze przeszkoleni, tylko tak są, jakby to wyglądało, jakby byli na odstrzał, prawda, że służby nie bardzo martwią się, że ich stracą.
Wspomniał pan o nielegałach. Artiom i Anna Dulcewowie to była taka para, która została zdekonspirowana. Myśli pan, że w Polsce mamy takich nielegałów, to czy po prostu oficerów, którzy na tyle dobrze się roztopili w Polsce, że nawet ich dzieci nie wiedzą o tym, że tak naprawdę to są oficerowie rosyjskich służb specjalnych?
Mówi pan o przypadku ze Słowenii, prawda?
Gdzie tak, mówię oczywiście o słoweńskim
para,
przypadku.
No właśnie. Znaczy, ja niestety nie mam wątpliwości, że tak jest. No, zresztą zwróćmy uwagę, że parę lat temu został aresztowany współpracownik rosyjskiego wywiadu, który pracował w archiwum w akt stanu cywilnego, w urzędzie stanu cywilnego. No, po co on tam pracował? No, między innymi po to, żeby pomagać Rosjanom, współpracownikom rosyjskiego wywiadu budować fałszywe tożsamości, prawda? Więc to jest taki sygnał, że tu na pewno coś się dzieje. Niestety, myślę, że polskie służby jakoś straciły na to nosa, że są pewne takie standardowe narzędzia kontrwywiadowcze stosowane, ale jak już ktoś stosuje jakieś nietypowe techniki kamuflażu czy inne formy działalności takie niepodręcznikowe, no to już go dużo trudniej znaleźć.
Właśnie, bo pytanie, no jeżeli go złapano, no to trzeba, chyba, no tak mi się zdaje, no trzeba po prostu przetrzepać wszystkie te dokumenty, które przechodziły przez jego ręce.
To też ja myślę, że to się trzepie. Ja nie umiem sobie wyobrazić, że służby by tego nie zrobiły, ale też no, to jest trochę tak, że jak wpada taki ktoś, kto na przykład wie o różnych, że tak powiem, wydobytych danych osobowych z jakichś archiwalnych, no to służba natychmiast chce ograniczyć straty. Przecież Rosjanie o tym wiedzieli bardzo szybko, że on został aresztowany. Ja myślę, że oni albo wycofują, albo przynajmniej ostrzegają tych wszystkich ludzi, którzy mieli te papiery, które zostały zdobyte przy pomocy pana Tomasza L. Więc to na pewno się dzieje, chociaż też jakby się nad tym głęboko zastanowić, no to jednak było sporo takich aresztowań, takich dobrze zakonspirowanych oficerów rosyjskich i współpracowników. Może niektóre z nich były właśnie na danych, które udało się wydobyć polskiemu kontrwywiadowi z tych danych, które wydobył pan Tomasz L. Więc nie możemy tego wykluczyć, chociaż ja nie jestem pewien, czy to prawdopodobne.
Wspomniał pan o nielegałach, ale rozumiem, że akurat ci, którzy przeprowadzali te dywersyjne ataki, no choćby na Marywilską, to raczej byli po prostu, no właśnie, oficerowie, nielegałowie, czy raczej tacy drobni, no użyję tego słowa, chociaż może ono nie jest właściwe, drobni kolaboranci.
Znaczy, tacy drobni współpracownicy jacyś, tak? Znaczy, ja myślę, że zlecenia szły od rosyjskich służb. Ja myślę, że ci ludzie, którzy te zlecenia, że tak powiem, przekazywali, działali pod fałszywą tożsamością, bo też oni nie chcieli ryzykować, jak w końcu ktoś, nie wiem, ma profil na Telegramie, to nawet jeżeli on jest na różne tam fałszywe dokumenty albo na jakiś pseudonim, to tam daje się przy pomocy różnych urządzeń elektronicznych ustalić jego tożsamość, więc ja myślę, że nawet i ta tożsamość, którą można by wygrzebać w urządzeniach elektronicznych, też była fałszywa. Ja myślę, że oficerowie rosyjskich służb specjalnych starają się jednak bardzo ściśle kamuflować, chociaż muszę powiedzieć, że teraz sobie przypomniałem, że jednak w 2016 roku, kiedy Rosjanie wykonali taką dużą operację dezinformacyjną, ale także wykradali dane na przykład ze sztabu wyborczego Hillary Clinton, no to jednak ci oficerowie, którzy przy tym brali udział, zostali namierzeni, więc tam są różne możliwości, chociaż te możliwości posunęły się od 2016 roku na pewno bardzo i to też takie możliwości kamuflowania też pewnie są.
No właśnie, jeszcze pytanie, czy takie akcje będą się nasilać, będzie ich więcej, czy w sytuacji, kiedy Rosjanie sugerują, bardzo powiem to ostrożnie, sugerują, że oni mogliby jakieś zawieszenie broni albo jakiś pokój zawiązać z Ukrainą, to one osłabną?
Ja myślę, że raczej tak. A na przykład jakby mnie pan zapytał rok temu, niedługo po tych pierwszych falach podpaleń, to bym powiedział, że na pewno będą rosnąć, ale nie dlatego, że taka czy inna jest sytuacja na froncie czy międzynarodowa, ale może dlatego, że spada skuteczność takiej prostej dezinformacji, prowokacji przy pomocy mediów społecznościowych i innych narzędzi internetowych. Jednak ludzie się pomału odporniają, znaczy nie są na tyle odporni, żeby się nie opłacało tego robić. Natomiast podejrzewam, że skuteczność tego jest raczej mniejsza niż większa. W związku z tym oni wracają do różnych, powiedziałbym, takich tradycyjnych kolejnych narzędzi tam szpiegowsko-dywersyjnych, a myślę, że ich głównym celem jest po prostu zastraszenie opinii publicznych w krajach, które pomagają Ukrainie, więc to jest ich chyba główny cel, żeby osiągnąć taki efekt polityczny. Ja myślę, że to nie da się tego skoordynować z jakąś konkretną sytuacją na froncie, czy z jakimś postępem w rozmowach międzynarodowych dotyczących ewentualnego pokoju czy rozejmu. To musi być trochę w dłuższej perspektywie planowane.
Czyli jednym słowem, to nie jest tak, że teraz będzie większy spokój i możemy na chwilę odetchnąć.
Znaczy, ja powiem tak, no to jednak generalnie zależy od planów Kremla. Jeżeli Kreml będzie grał taką kartą, żeby rozsadzać Unię Europejską od środka, jeżeli będzie chciał straszyć opinię publiczną, jeżeli będzie próbował chociażby niektórych polityków przekabacić, porzucając im argumenty do różnych tam akcji wyborczych, to się będzie nasilać. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia, które tam będzie dawało większe gwarancje bezpieczeństwa, no to oni nie będą mieli interesu, żeby to robić. Więc to zależy od sytuacji politycznej. To już nie umiałbym tego przewidywać.
Bardzo dziękuję. Z nami był ekspert do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych Piotr Niemczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu, do widzenia Panu.